fragment Ewangelii Świętego Łukasza jest nam nade wszystko znany pod tytułem Przypowieść o synu marnotrawnym. Ale ostatnimi czasy i to za sprawą Jana Pawła II, szczególnie w roku, który był poświęcony sakramentowi pokuty i pojednania oraz na rok przed wielkim świętowaniem wielkiego jubileuszu 2000 roku. Ojciec Święty, jak się okazało, prawdziwie święty, Jan Paweł II, ten fragment objawienia nazwał przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Chociaż rzeczywiście znaczna część tej przypowieści zwraca uwagę na syna marnotrawnego, na to wszystko, co sobie wymyślił i co powydziwiał z własnym życiem, to chociaż niewiele miejsca zajmuje sam ojciec owego marnotrawnego syna w tejże przypowieści, to widzimy i czujemy jego trwałą obecność przy swoim synu, nawet wtedy, kiedy nie oglądały go jego oczy. Bo jakże inaczej odebrać to zdanie? Ojciec go, gdy go ujrzał, wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. W tym obrazie Ojca Miłosiernego dopomina się zauważenia również postawa godności Ojca oraz wielkość Ojca. Dlatego, że nie odmawia swojemu synowi swobody działania, czyli korzystania z przyrodzonego daru wolności. Jest dorosły, pozwala mu zatem, aby opuścił dom i żył według tych zasad, tak pewnie domniemywał, które zostały mu dane w czasie wychowania w domu, w rodzinie. Zapewne musiały dochodzić jakieś informacje o nowym sposobie funkcjonowania jego jednego z dwóch synów. Na pewno miłość ojca odczuwała niepokój z powodu milczenia, nieodzywania się, nieodwiedzania, ale nie wyszedł na świat w poszukiwaniu swojego syna. Natomiast konsekwentnie i wiernie trwał w swoim rodzinnym domu, za który był odpowiedzialny, będąc ojcem. I zdanie, które nie może w dniu dzisiejszym nie być niezauważonym w czasie naszego rozważania fragmentu Ewangelii Łukaszowej. Dlatego, że jest ono kluczowym w całej metamorfozie, w całym nawróceniu syna marnotrawnego. Dlatego, że ani głód, ani smak strągów, ani zapach świni nie spowodowały nawrócenia. Zaiste, pewnie gdyby spełniało to jego marzenia, dalej pławiłby się na tym poziomie, nie mając najmniejszego wyrzutu sumienia. Ale syn marnotrawny po prostu zaczął po ludzku myśleć. Znajdujemy takie słowa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii po tych wszystkich swoich pozytywnych po swojemu doświadczenia i po tych wszystkich swoich negatywnych doświadczeniach. Syn marnotrawny po prostu się zastanowił. A kiedy zaczął myśleć, kiedy się zastanowił, wówczas rzekł do samego siebie: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleb, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. To przeciwny związek myślenia z poczuciem niegodności. Kiedy człowiek pozwoli zatrzymać siebie Bogu przed sobą, kiedy zaczynamy podziwiać to wszystko, co Bóg objawia nam o siebie, co nam mówi o sobie, to wszystko prowokuje człowieka nade wszystko do niczego innego, jak tylko i wyłącznie właśnie do zastanawiania się nad tym, co mówi do nas Bóg, co On nam proponuje, do czego nas nawołuje, do czego nas powołuje. Jeśli człowiek zastanowi się nad zawartością, nad treścią Bożego orędzia, Bożej wypowiedzi, to owszem, budzi się w nim postawa niegodności, dobrze nam stanie i może czasami nam przy świętej automatycznie wypowiadana, ale ona jest szczera: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I za świętym Pawłem czasami można mieć pokusę wypowiedzenia: daj sobie, Jezu, spokój ze mną, odejdź, bo ja jestem człowiekiem grzesznym. Ale czy może być na taką postawę lepsze lekarstwo i bardziej przyjemna wiadomość, wartościowa wiadomość, dobra wiadomość, czyli Ewangelia, ponad te słowa, które Pan Jezus wypowiada do nas: ale ja nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale przyszedłem powołać grzeszników. Powołać do nawrócenia, powołać do świętości, powołać do tego, aby mogli być dziećmi Jezusa Chrystusa, dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. Gromadzi nas dzisiaj wokół osoby Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Nabożeństwo pierwszej soboty związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, ale również gromadzi nas dzisiaj nabożeństwo poświęcone czci Królowej Polski, Sobota Królowej Polski, która jest propozycją, prośbą sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. I w jednym i w drugim przypadku przyprowadziła nas dzisiaj do świątyni tylko i wyłącznie miłość wobec Boga i Jego pokornej służebnicy. I razem z nią chcemy wpatrywać się w oblicze Jezusa Chrystusa, który, tak jak wspomniałem we wstępie do mszy świętej, jest prawdziwym słońcem, które swoim blaskiem rozprasza mroki, najbardziej głębokie mroki naszego ludzkiego myślenia. To właśnie Jezus Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy zastanowili się nad sobą, abyśmy zastanowili się nad światem, żebyśmy zastanawiali się w świetle Jego nauki i w świetle Jego rzeczywistej obecności w naszym życiu, nad naszą ojczyzną, nad naszą parafią i nad Kościołem samym. Abyśmy o tym wszystkim myśleli. Tak się stało, że od kilku dni w naszej świątyni gromadzą się na mszy świętej młodzi ludzie. Co ich tutaj sprowadziło? Sprowadziło ich nieszczęście, które dotknęło ich kolegę. Ciężka choroba, która go zwaliła z nóg i położyła prawie że, i oby nie, na łożu śmierci. Przyznacie, że przyczyna obecności rzeczywiście niezmiernie ważna i nic dziwnego, że człowiek gromadzi się wówczas przy Jezusie Chrystusie po to, aby błagać o pomoc, aby błagać o odwrócenie porządku rzeczy, aby błagać o cud. Ale przyszła mi również i taka refleksja w czasie obserwowania ich zachowania, że przecież na naszych oczach mnóstwo ludzi poprzez swój sposób myślenia i działania wskazuje się gorzej aniżeli na doczesną chorobę i na doczesną śmierć. Dlatego, że przyjmując model życia bezbożnego, czyli wrogiego wobec Boga i Jego Kościoła, tym samym wybierają potępienie. Jest jakoś cicho. Jest jakoś wcale nie tłoczno w Kościele. Jest tak samo, jak było do tej pory. Dlaczego człowiek, który nie jest obleczony w słońce sprawiedliwości, jakim jest Jezus Chrystus, nie prowokuje nas do działania? Dlaczego nie prowokuje w nas pogłębionej refleksji? No przecież jest to zaiste prawdziwy nieszczęśnik. Człowiek bardziej nieszczęśliwy i zagrożony, aniżeli dotknięty najbardziej śmiertelną chorobą ciała. Odpowiedź jest chyba tylko i wyłącznie jedna. Dlatego, że na ten świat, który nas otacza, patrzymy z ludzkiego punktu widzenia, a nie z Chrystusowego punktu widzenia. Bo gdybyśmy zobaczyli żyjących wokół nas ludzi i gdybyśmy zobaczyli samych siebie, z perspektywy nieba, to nie mogłoby nie być w nas zachowania Najświętszej Maryi Panny, pokornej służebnicy Bożej, jak tylko i wyłącznie to, które miało miejsce w Fatimie, a wyrażało się w słowach: nawracajcie się i odmawiajcie różaniec. Modlitwa o nawrócenie. Rzecz, intencja, która powinna nam towarzyszyć permanentnie każdego dnia. dlatego że wówczas bylibyśmy nie tylko naśladowcami Najświętszej Maryi Panny, ale bylibyśmy jej bardzo gorliwymi współpracownikami. Bo ona przecież nade wszystko na widok stanu człowieka pielgrzymującego przez ziemię wypowiada swoje: nawracajcie się, uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. Jesteśmy już daleko poza półmetkiem naszej nowenny przed nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny w jej jasnogórskim obrazie. Już jest bliżej niż dalej. A zatem warto również wrócić naszą myślą i zastanowić się nad tym, co stało się już naszym dzięki jasnogórskim ślubom narodu. Wiemy od Jezusa Chrystusa, że On jest warunkiem, przyczyną jakiegokolwiek skutecznego działania, najmniejszego działania. Stąd między innymi jasnogórskie śluby narodu zaczynają się od przyjęcia postawy wierności wobec Boga, Kościoła, Krzyża Chrystusowego i Ewangelii. Rozpoczyna się to od trwania własnym uświęcającym, czyli od trwania w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Bo nic beze mnie uczynić nie możecie, mówi Pan Jezus. Jeśli ktokolwiek w działaniu społecznym czy rodzinnym próbuje cokolwiek zrobić bez Jezusa Chrystusa, już nawet nie wbrew Niemu, ale bez Jezusa Chrystusa, jest to tylko i wyłącznie pozory działania. Dlaczego? Bo nic beze mnie uczynić nie możecie. I kiedy spoglądamy na realia naszego ojczystego domu, wczoraj rozmawiałem z młodym księdzem, bo zaledwie kilka miesięcy temu wyświęconym, konsekrowanym na kapłana, który gdzieś w jakimś takim nerwowym wzburzeniu mówi: przestałem dawać żebranom jałmużnę, bo jest ich aż tyle. Drzwi się nie zamykają. A przecież od 25 lat reformujemy nasz ojczysty dom. I każdy dzień zamiast przybliżać nas do ideału sprawiedliwości społecznej, opartej na miłości Boga i bliźniego, to każdy dzień zdaje się być dowodem świadczącym o tym, że jest nam nie bliżej do tego ideału sprawiedliwości społecznej, ale z każdym dniem jesteśmy coraz dalsi. Wzorem syna marnotrawnego, zamiast przybliżać się do ojczystego domu, to się od niego coraz bardziej oddalamy. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Może warto się jednak nad tym zastanowić? Może warto byłoby, żeby wreszcie w tak zwanych ciałach ustawodawczych uruchomiono to coś, co się nazywa myśleniem, żeby zastanowić się nad tym, co się podpisuje i co się ludziom proponuje. A jeśli jest nam coraz dalej, a nie bliżej do ojczystego domu, to jeśli, wracając do prymasa tysiąclecia, nasza ojczyzna jest domem, otwartą bramą niebios, wiodącą do Królestwa Niebieskiego, to mój Boże, i nie daj Boże jednocześnie, żeby nam było dalej do nieba, aniżeli bliżej. A co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? dzięki dobrej nowinie Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelii, wiemy, że nic beze mnie uczynić nie możecie. Drama, bo to już jest drama, również i w kontekście wiszącej w powietrzu wojny, osadza się nad niebem, że wszystko to, co się dzieje na świecie, dzieje się bez Boga, a często dzieje się wbrew Bogu. Bo nawet i to coś, co jest nam znane w postaci terminu dżihadyści, islamiści, to są ludzie, którzy są głusi na Boże Słowo. Nie będziesz zabijać. I to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, tam są ludzie, którzy są głusi na Boże, nie będziesz zabijać. Wczoraj spotkałem się z zamożnym człowiekiem, bardzo zamożnym człowiekiem, który prowadzi tak zwany biznes. Mówi, proszę księdza, niemożliwy jest biznes katolicki, to jest niedorzeczne. Dlatego, że nic nie zyskasz, jeśli komuś nie zabierzesz. To są właśnie ludzie, którzy również są głusi na słowo nie kradnij. Szczęśliwcem był syn marnotrawny, bo się zastanowił, czyli zaczął myśleć. Zaczął żyć po Bożemu, czyli po ojcowsku, nie po swojemu. Ileż problemów zniknęłoby z naszych domów, kiedy by dzieci, oczywiście w takich normalnych, ewangelicznych warunkach, żyły po matczynemu i po ojcowskiemu. To znaczy uczyły się pełnić, uczyły się życia, pełniąc wolę swoich rodziców, a ci pełniąc wolę Ojca, który jest w niebie. Ja pomijam wszelkiego rodzaju stany patologii rodziny, bo są i takowe, że czasami warto, aby ojciec, matka zaczęli żyć po synowsku, bo on wydaje się być roztropniejszy, bliższy Bogu. Dlatego pozwólcie, że spojrzymy na siebie przede wszystkim w świetle jasnogórskich ślubów narodu, tego fragmentu, który jest nam lampą w tych dniach. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą pochodnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Wołajmy wszyscy.